Dzień dobry, się nazywam Basia Czyżewska i mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy podcast Galerii Promocyjnej i Staromiejskiego Domu Kultury. Dziś porozmawiamy o wystawie 2020 Rok na protestach. To jest wystawa, która wisi już na ulicach Warszawy i przedstawia fotografie znanych reportażystów i reportażystek, między innymi obecnych tutaj Agaty Kubis, Rafała Milacha i Karola Grygoruka, ale też Agaty Grzybowskiej, Michaliny Kuczyńskiej i Grzegorza Wełnickiego. Wystawie towarzyszy też drugi numer Gazety Strajkowej i nagranie Etki Jarzą, które nazywa się Pozdrowienia z protestów. To jest taka dźwiękowa pocztówka, którą mogą Państwo uruchomić skanując kod QR, który znajdą Państwo na plakatach i billboardach.
Proszę nie stawiać dzwonu!
Proszę nie przeskawiać
działania komisji! Ja tu stawcam po
nam twojego kota.
Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, czego nie widać na tych zdjęciach, czyli o kulisach Waszej pracy. I wydaje mi się, że żeby być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to już jest połowa sukcesu, trzeba być najlepiej poinformowaną osobą w mieście. Karol, skąd Ty czerpiesz wiedzę o tym, co się dzieje i gdzie?
Czułem, że to będzie pytanie do mnie. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie, między innymi przez protesty, udało nam się w grupie zbudować całą sieć właśnie takich informacyjną sieć na grupach sygnałowych, telegramowych, facebookowych i tak dalej.
Mówisz o reporterach, którzy współpracują
z tobą. Tak, znaczy ja mówię to też trochę z perspektywy naszej agencji Radcowo, ale też coś dość niezwykłego się wydarzyło w ostatnim czasie przez strajki, czyli powstała grupa, która była grupą właśnie dedykowaną dla fotoreporterów i fotoreporterek, która w ogóle jakby skasowała trochę konkurencję. To znaczy w ogóle nie myślała w tych kategoriach. Bardziej wszyscy się zjednoczyli i to było dość niezwykłe.
To znaczy, że cały czas jesteście na stand-by'u. Macie włączone komunikatory, dźwięki i na każde plum, reagujecie, łapiąc telefon.
Chyba tak ostatnia dekada, w sensie to w ogóle jest trochę specyfika tej pracy na freelancie, że w każdej chwili możemy dostać informacje i oczywiście nie zawsze możemy gdzieś pójść, nie zawsze możemy być w konkretnym miejscu, ale tak, myślę, że teraz jest troszeczkę spokojniej, ale w momencie, no myślę, taki listopad, środek listopada, to faktycznie dostawaliśmy tych wiadomości ogromną ilość i cały czas się wymienialiśmy. Ktoś słyszał jakąś niesprawdzoną informację, wrzucaliśmy to oczywiście z informacją, że trzeba to jeszcze potwierdzić i tak dalej, więc no.
Agata, a co ty bierzesz ze sobą do pracy?
Biorę aparat, ale bardzo minimalizuję tą sytuację. Tak jak tutaj koledzy pewnie powiedzą o sobie, że poza aparatem mają tam również przypięte lampy, szanuję, ale jestem leniwą osobą i nie chcę mi się tyle sprzętu nosić.
Korzystasz z cudzych.
Korzystam z cudzych, zaraz do tego dojdę, nic się nie martw, Rafał, dziękuję, ładnie poświeciłeś raz na zdjęciu, świetnie, hulo. Ale tak, faktycznie minimalizuję ten sprzęt tak do jednego obiektywu i puszki, też z tego powodu, że chcę, żebym się zmieścił w nerkę, bo jakby zagęszczenie i tłum na protestach i przedzieranie się przez to, nie wiem, z plecakiem jest dodatkowym obciążeniem. Też wiele godzin spędzamy na ulicy, więc nie chcę mi się po prostu tych kilogramów nosić.
No ale poza tym telefon z naładowaną baterią.
No poza tym maseczka, która zmyje ze mnie gaz.
Legitymacja prasowa.
Sól fizjologiczna, jakieś takie niezbędne, ostatnio też koce takie termiczne. Noszę, bo się często przydają osobom poszkodowanym. Jak gdzieś już właśnie z boku sobie na krawężniku przysiądą, to dobrze mieć taki kot, żeby okryć, a pogoda nie jest sprzyjająca na przesiadywanie na krawężnikach.
I legitymacja prasowa.
Legitymacja prasowa, tak, oczywiście.
No dobrze. Czy idziecie tak naprawdę nie wiadomo do końca gdzie, nie wiadomo na jak długo. I nie wiadomo, co się wydarzy. W związku z tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo, dobrze mieć jakieś swoje dobrze mieć swoje praktyki, które pozwolą poinformować na przykład prawników albo...
Znowu Basia patrzy na mnie.
No bo wiem, że macie system.
Tak, mamy system. My w agencji od początku protestu wypracowaliśmy sobie system, gdzie za każdym razem, kiedy wychodzimy jakby na protest, po pierwsze informujemy się wzajemnie, że jesteśmy. Druga sprawa to jest to, że zawsze ktoś z ekipy zostaje w biurze i nadzoruje nas. Jest takim trochę, my się żartujemy, oficerką prowadzącą. No i w momencie, kiedy jest spokojnie, no to raz na godzinę dajemy sobie lajka, że wszystko jest okej. Jeżeli jest mniej spokojnie, to co pół godziny, jeżeli jest bardzo niespokojnie, tak jak na przykład Marsz Niepodległości, czy faktycznie te protesty, gdzie były ataki faszystów w tłum, no to informujemy się jeszcze częściej. Też staramy się być cały czas na bieżąco, gdzie kto jest w takim systemie buddy, żeby przynajmniej jedna osoba odpowiedziała za jedną osobę. Też to w ogóle jest niezwykła sytuacja, jeśli chodzi o te protesty, czyli że też innych dokumentalistów i dokumentalistki też troszeczkę wciągnęliśmy w to i się pilnujemy wzajemnie, też nawet na ulicy. To jest niesamowite, ludzie sobie bardzo pomagają. I się okazało, że no tutaj przy akurat zatrzymaniu Agaty to się świetnie sprawdziło, bo od razu wiedzieliśmy, gdzie ona jest, od razu wiedzieliśmy, że coś się stało, od razu mieliśmy cały system poinformowania. W ciągu 15 minut udało nam się poinformować agencję Associated Press, dla której akurat pracowała, Reporterów Bez Granic, dowiedział się New York Times, Washington Post i tak dalej. W ciągu, myślę, że góra 30 minut.
Ja tylko dodałam, że chodzi o Agatę Grzybowską, tak, żeby nie było niedomówień.
No ale to są praktyki, które wyniosłeś tak naprawdę ze swojej wcześniejszej pracy. To jest coś, co przeszczepiłeś.
Nie wiem, czy pracy, ale chyba z życia trochę. Znaczy, ja faktycznie miałem w ostatnim czasie trochę doświadczenia z protestami i raczej z takimi groźnymi protestami, gdzie faktycznie dochodziło do strzelania ostrą amunicją, ale też ja się śmieję chyba najbardziej, że Ja
mówisz o współpracy z Greenpeace'em.
Nie. Greenpeace to oczywiście jeszcze inna sytuacja. Ja też tak pracowałem długo z Greenpeace'em i tam takie środki bezpieczeństwa i też informowania czy komunikowania się też są fajne praktyki i trochę się stamtąd na pewno wyniosłem tych informacji, ale też z takich moich doświadczeń protestowych już poza fotograficznych, jak byłem nastolatkiem, to dużo jeździłem na zadymy G8 i raczej z różnymi takimi środowiskami się, że tak powiem, obracałem i to też mnie nauczyło pewnych właśnie pozytywnych praktyk, żeby właśnie nie zostawiać nikogo, dbać o siebie, pracować dwójkami, w ogóle funkcjonować dwójkami, czy też różne fajne domowe metody na chociażby gaz łzawiący.
Rafał, ty w tym roku, będąc na jakiejś abstrakcyjnej ilości protestów, poczułeś coś takiego jak groza?
No ja w przeciwieństwie do Karola nie mam takiego doświadczenia. I dla mnie w ogóle sytuacja protestowa od 5 lat, bo mniej więcej tyle fotografuję protesty, jest sytuacją nową. Nigdy w zasadzie w ten sposób nie pracowałem. Bardzo rzadko dokumentowałem rzeczy na bieżąco. Więc tak naprawdę ja się tego wszystkiego uczę w tej skali, której doświadczyłem, no tutaj mogę opowiedzieć o jakichś sytuacjach zagrożenia czy jakichś sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, bo z tego, co obserwuję na jakichś innych kanałach informacyjnych, co dzieje się na scenie międzynarodowej, to myślę, że u nas w dalszym ciągu jest raczej łagodnie i
mało. Tak się mówi z perspektywy czasu. Jak jesteś świadkiem wydarzeń i one przesuwają granice, to nie masz takiej oceny, że to jest tylko gest albo...
To znaczy jest różnica pomiędzy płonącymi samochodami i płonącymi przedmiotami lecącymi w obydwie strony, puszkami z gazem i tak dalej, i kordonem policji, który po prostu idzie i spycha protestujących ulicy, więc jakby tutaj to chyba jest raczej obiektywnie mniejsza skala, moim zdaniem, aczkolwiek jakby nawet tego typu sytuacje, tak, których doświadczamy na polskich ulicach, prawdopodobnie gdzieś tam się w nas odkładają i jakby właśnie ta sytuacja takiego ciągłego alertu i wyczekiwania, ta wielogodzinna praca na ulicach, to wszystko gdzieś...
Podchodzisz blisko z aparatem i widzisz ludzi, to czytasz ich również emocjami, bo obserwujesz ich tak, w takim makroskali. W związku z tym na przykład wydarzenia związane z zatrzymaniem Margot 8 sierpnia, to powiedziałeś wtedy, że zobaczyłeś, że policja sobie nie daje rady i że ona jest niesiona przez tłum, że...
A raczej, zaczęła ten tłum nieść.
Emocjami, niesiona emocjami tłumu.
Tak, to rzeczywiście była taka pierwsza sytuacja, w której zobaczyłem, że coś wymyka się spod kontroli i jakby oddziały, które zostały tam ściągnięte na krakowskie przedmieście, w pewnym sensie po prostu tą sytuację przestały ogarniać i ta konfrontacja stała się po prostu dosyć brutalna, a tak się zdarzyło, nie wiem jak to się zdarzyło, bo ja zawsze się spóźniam i zawsze jestem nie w tym miejscu, co trzeba, ale to tam akurat tak się zdarzyło, że byłem w tym miejscu i gdzie trzeba, więc znalazłem się w samym środku tego właśnie zderzenia między protestującymi a policją, to znaczy powiedziałbym, że to raczej była policja nacierająca na protestujących i to była taka, zupełnie nowa sytuacja dla mnie.
Dążę do tego dlatego, że w waszej pracy bardzo potrzebny jest dystans, żeby spojrzeć na to, co się dzieje obiektywnie, żeby znaleźć w tym jakieś głębsze znaczenie. Trzeba zrobić kilka kroków do tyłu, uzyskać jakiś spokój zen i dobrze wyselekcjonować zdjęcie, które się układają w jakąś historię. I zastanawiam się, jak można w takiej pozycji właśnie ciągłego oczekiwania i napięcia zadbać o siebie. Czy macie jakiś self-care, który stosujecie? Agata?
Ja dzisiaj byłam na biegówkach pierwszy raz w życiu. Było ekstra. Ale też mówię o tym specjalnie, dlatego że dzisiaj mam taki dzień wolny, w którym nie muszę pracować i właśnie to robię. Jem długie śniadanie ze swoją dziewczyną, potem idziemy sobie na biegówki z przyjaciółmi, potem jemy razem obiad i to jest taki dzień, w którym mogę totalnie sobie odpuścić wszelkie wydarzenia i zadbać o siebie i być z bliskimi, to jest ważne. Ale też o tym self-care, jak mówisz, bo chyba Karol, wy tak robicie, że po demonstracjach też się spotykacie w biurze.
Tak, byłaś zapraszana wielokrotnie.
Tak, ja wiem, ale ja nigdy nie mam czasu, ale to nie był przytyk. Ale też myślę o takiej sytuacji, w której właśnie spotykasz się po demonstracji tak. I mówisz o tym, żeby te emocje wybrzmiały, żeby ich jakoś nie przykisić i opowiedzieć sobie o swoich doświadczeniach, o tym, co nas spotkało. I wydaje mi się, że to jest bardzo cenne i bardzo ważne, żeby też w ten sposób o tym
tak, bo to jest nawet chemiczne, myśleć, to jest tak. Po prostu chemiczne. My jesteśmy, to jest trochę taka dziwna sytuacja, bo z jednej strony nie jesteśmy uczestnikami i uczestniczkami jakby samej demonstracji, to znaczy nie musimy być w pierwszym szeregu, ale ostatecznie decydujemy się na to, że jesteśmy bardzo często, więc narażamy się wyjątkowo mocno w całej tej sytuacji, no bo po prostu chcemy złapać jak najlepszy kadr. Więc ostatecznie mamy takie wyrzuty adrenaliny, że później bardzo trudno z tego zejść. I jak taki protest kończy się o godzinie 23, to...
Nie możesz iść spać.
No, tak do 4 nad ranem czasem się siedzi i się próbuje to rozładować i są ten, więc jakby rozmowy jak najbardziej pomagają i też po prostu przepracowanie tego.
A wysiłek fizyczny? Super. To jest za proste?
Wiesz co, też. Też, oczywiście, że wysiłek fizyczny, w sensie ja w ogóle uważam, że tutaj praca aktywisty, może tak bym nawet powiedział, a praca aktywisty, aktywistki jest, w tym przypadku fotografów zaangażowanych i fotografek, jest jednak, wymaga takiego trochę, powiedziałbym wręcz reżimu sportowego, trochę treningowego. To znaczy, że trzeba dbać o swoją kondycję psychiczną, ale też fizyczną, wiedzieć, gdzie są twoje granice, być świadomym też swojego ciała i co ono ci mówi, bo to się może źle skończyć.
No dobrze. A czy, bo jesteście zaangażowani, nie ukrywacie tego.
Ja nie.
My też nie.
Ja nigdy nie mówiłam nawet, że jestem obiektywna.
Agata nawet się przyznaje do skandowania w trakcie robienia zdjęć.
Słuchaj, no to jest też taka sytuacja, w której ja to nieustająco i będę powtarzać cały czas. Jestem kobietą, jestem lesbijką. 100% tych demonstracji dotyczy mnie. Dokładnie, uderza totalnie we mnie. I to nie jest tak, że zupełnie się odłączę od tej sytuacji i powiem, nie no spoko, ja przyszłam robić zdjęcia i w ogóle to mnie nie dotyczy. Nie, to maksymalnie mnie dotyczy. Dotyczy mnie, moich bliskich i nie jest tak, że wyłączę sobie emocje. Ale tak mnie czasami tam poniesie. No.
Macie misyjne podejście do swojej pracy. No ale obowiązują was pewne zasady. Co wolno, czego nie wolno reporterowi w trakcie pracy?
Chciałam sobie zażartować, że nie wolno świecić fleszem w policję.
Tak, nie wolno. To jest... Nie można atakować
nie
fleszem
policji. Nie można
atakować
fleszem, tak, dlatego ale... ja nie noszę fleszem.
Wszyscy widzisz, czytają nawiązanie
do tej sytuacji. Ale, znaczy, ja mam takie podejście trochę, że znaczy w ogóle dyskusja o obiektywna, subiektywna fotografia, w ogóle zamknijmy ją, to w ogóle Dziękuję. Nie ma najmniejszego sensu. Fotografia zawsze jest subiektywna, każdy przekaz jest subiektywny i koniec.
No dobrze, ale nie możesz im sterować, to znaczy tak. Jednak jesteś tam, żeby rejestrować.
Jedna rzecz to jest właśnie obiektywizm, to jest raz, a druga sprawa to jest etyka zawodowa. I ja myślę, że to etyka dziennikarska, czy dokumentalna, jakkolwiek byśmy jej nazwali, wymaga od tego, że przede wszystkim znaczy ja wyznaję dwie zasady i to takie bardzo ostro dwie zasady. Pierwsza sprawa, no to oczywiście nie możemy manipulować, nie możemy tworzyć przekazu, podkręcając go.
Czyli nie wolno odpalać rad dodatkowych.
Nie, oczywiście, że nie. W sensie i też to uczestnictwo jest bardzo trudne, to znaczy, że powinniśmy działać trochę tak, żeby jednak starać się nie wpływać na to, co się dzieje. Oczywiście są granice. czasem trzeba zareagować, bo tak jak mi się wydaje, że przede wszystkim...
Interweniować, jesteśmy, jeśli komuś dzieje się krzywda.
Najpierw jesteśmy ludźmi, później jesteśmy dziennikarzami,
ale
fotografami.
Posługujmy się przykładami. Kiedy na przykład ostatnio ty, Rafał, miałeś ochotę coś zrobić i powiedziałeś sobie nie na proteście?
Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że to też jest bardzo taka osobista kwestia, bo każdy tą ramę zaangażowania sam gdzieś sobie ustala. I ja tutaj jakby padło właśnie to obiektywne, subiektywne. Myślę, że tutaj warto też doprecyzować, co oznacza manipulowanie. To znaczy manipulowanie może polegać na tym, że wybierzemy konkretne kadry i później je puścimy w świat. Manipulowanie może oznaczać jakąś akcję z naszej strony podczas protestu, na przykład odpalenie racy. Albo, znaczy manipulowanie, wtedy jakby przestajemy, no myślę, że też trudno fizycznie byłoby i fotografować, i
symboliczne i aranżowanie sobie zdjęcia, prawda?
Że no tak, nie możemy, tak, tak, no te sytuacje oczywiście kadrom nie mają tutaj miejsca, no jakby to jest, zresztą to przeważnie dzieje się tak szybko, że tutaj nawet nie ma przestrzeni na to, żeby cokolwiek aranżować czy ustawiać, no ja, znaczy ja się nie spotkałem osobiście z taką sytuacją. Także no, ja idę na demonstrację ze swoimi przekonaniami. Wybieram sobie też demonstracje, na które chodzę. Albo nawet jeżeli dokumentuję demonstrację...
Czyli na jakie nie chodzisz?
Słucham?
Na jakie nie chodzisz?
Chodzę na dużo mniej demonstracji prawicowych na przykład. I chociaż też je dokumentuję, natomiast nie daję im przestrzeni na swoich kanałach komunikacyjnych, żeby były widzialne. Znaczy nie daję im takiej widzialności, jak daje to na przykład strajkowi kobiet. Więc jakby tutaj tych decyzji jest cały szereg. I ja nigdy osobiście nie ukrywałem, że jakby fotografia jest narzędziem, które ma formułować jakiś konkretny przekaz i tutaj też w kontekście protestu czy jakiejś światopoglądu, który manifestuje się na tych protestach, ja się pod to podpinam, chociaż jestem białym hetero, normatywnym mężczyzną, to przynajmniej na taki gest solidarności mnie stać, jak dokumentacja protestu i wytwarzanie obrazów, które będą miały jakąś taką siłę, które będą niosły te komunikaty.
Ale to nie zmienia faktu, że później twoje zdjęcia zaczynają żyć swoim własnym życiem i mogą być wykorzystane w bardzo różnych kontekstach, bo są obrazami, które można interpretować. Przykład tak. To właśnie zdjęcia z obrony Margot.
Tak, 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 tak. No niestety jakby tutaj cyrkulacja obrazu to jest kolejne zagadnienie.
A możesz opowiedzieć o tej historii?
No tak, jest bardzo konkretny przykład właśnie z tego sierpniowego protestu z aresztowania Margot, kiedy zdjęcie pacyfikującego policjanta, znaczy... policjanta pacyfikującego demonstrującą osobę zostało użyte w zupełnie zmienionym kontekście przez portal TVP Info i jakby takie rzeczy muszą...
Czy tematem stała się orientacja tej osoby i tożsamość?
Raczej akcja policji, to znaczy akurat w tym artykule wychwalana była skuteczność policji pacyfikującej, agresywnych, demonstrujących, co było zupełnie niezgodne z tym, w moim przekonaniu oczywiście.
Niebezpiecznym i nielegalnym chwytem.
Dokładnie. I zupełnie nieproporcjonalne użycie siły wobec jakby zachowań protestujących.
Tak, ale wiesz co, ja nawet mam wrażenie z tego, jak Rafał mówi w tym momencie, że tutaj jest to właśnie drugi bardzo ważny element tej etyki dziennikarskiej, czyli to odpowiedzialność tak naprawdę za kadry, które my tworzymy i za bohaterów i bohaterki, które są na tych zdjęciach. I jakby widzę, że nawet stosuje, jak Rafał mówi w tym momencie, jakby to cały czas się przejmuje tym, że to zdjęcie miało właśnie, później wyszło z tego kontekstu i tak dalej. I oczywiście nie mamy na to wpływu bardzo często. Czasami po prostu no, świat szerowania jest dość specyficzny, no ale wydaje, no ale jestem przekonany o tym, że miałeś później kontakt z Julią, więc też ten kontakt. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli też świadomość tego, co się z tymi zdjęciami dzieje i jakie one mają moc. I to tak z etycznego punktu widzenia.
A wszelkie nadużycia po prostu należy piętnować, śledzić i pociągać do odpowiedzialności.
Owszem, ale...
instytucje, które, czy podmioty, które wykorzystują te zdjęcia wbrew naszym intencjom.
Ale jest też coś takiego, że każde takie doświadczenie zasiewa w was pewną, albo wzmacnia pewną wątpliwość. Później pojawiło się zdjęcie flagi tęczowej, która płonęła i zastanawiałeś się pewnie bardziej intensywnie niż to by się wydarzyło, gdyby twoje zdjęcia nie zostały użyte w taki ewidentnie przeciwny twoim intencjom sposób, czy je postować, czy nie, a jednak je zamieściłeś. To zdjęcie zamieściłeś na Instagramie, przyjmując jakby zagrożenie tego, że ściągniesz troli, że zaczną się jakieś dziwne dyskusje, że będą wypływać jakieś zmanipulowane informacje.
Tak, i w związku z tym po raz pierwszy chyba w historii swojego Instagrama wykasowałem dyskusję, to znaczy zablokowałem dyskusję pod postem, ponieważ ona jakby generowała tyle nienawiści, że stwierdziłem, że to ukryję. Natomiast to konkretne zdjęcie nie było manipulowane w kontekście, w sensie użycia jego późniejszego. One, znaczy po pierwsze to było, nie było zdjęcie płonącej flagi, tylko było zdjęcie podpalanej flagi przez środowiska neofaszystowskie, kibicowskie i alt-rightowe. I to jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli o tych proporcjach widzialności. To znaczy z jednej strony dzieją się rzeczy, których nie wolno zamiatać pod dywan, które trzeba pokazać, natomiast trzeba bardzo ostrożnie racjonować po prostu ten dostęp i widzialność tego typu treści. Więc jakby tutaj postanowiłem zamieścić ten post, on wygenerował po prostu sporą falę takich nienawistnych komentarzy, dlatego postanowiłem to zablokować. Chociaż w przypadku zdjęcia Bianki Wallisy, tam też toczyła się taka, to ciężko w ogóle nazwać dyskusją, to co się dzieje pod postami w mediach społecznościowych, natomiast w tamtym przypadku było to na tyle zbalansowane i wydaje mi się, że też potrzebne, żeby tutaj takie bardzo zdecydowane dwie postawy się ze sobą ścierały.
Ale wiesz co, pamiętam, my mieliśmy dobrą rozmowę po tym, tak właśnie w grupie, a propos Marszu Niepodległości, pokazywania zdjęć i co, czy w ogóle, wiesz, no jakby zasada no platform, w ogóle jakby niedopuszczanie tych informacji, po co mamy budować, znaczy inaczej, po co mamy wspierać ten specjalnie stworzony terror tak naprawdę informacyjny i ten terror takiej no właśnie tak przemocowości.
Dokładanie swojej cegiełki.
Dokładnie, a z drugiej jednak strony właśnie widzisz i po tej rozmowie ja mam bardzo mocno jakoś sobie tak w głowie starałem ułożyć i ja na przykład uważam, że zdjęcie podpalanej flagi powinno pójść jakby publicznie, i bo to się dzieje. Powinna być pokazana przemoc, powinna być pokazana jakby ta właśnie nienawiść i to wszystko, co mogliśmy obserwować na Marszu Niepodległości. Bardziej niebezpieczne jest to, kiedy my zaczynamy z tego żartować. Bo w fotografii mamy coraz bardzo często, łapiemy się na takich właśnie takim memizowaniu trochę.
Ale może w takim razie ważne są kanały, którymi to komunikujesz, konkretne media, w których publikujesz.
Wiesz co,
bo ten ton głosu jakby należy wtedy do dziennikarza, który...
Tak i nie wiem, ja zdecydowanie się czasem śmieję, że jestem fotografem social mediowym, ale bo lubię te kanały, dlatego mam nad nimi kontrolę.
Mhm. No to też jest nasza odpowiedzialność, nie?
Tak.
Jak robię publiczny album, to spodziewam się, że tam mogą być różne komentarze, ale też dbam o to, że jak się tam pojawiają komentarze jakieś przemocowe w stosunku, nie wiem, czy do osoby, która jest na zdjęciu, czy do osób, które komentują, to dbam o to, żeby usuwać, blokować takie osoby.
To tak. Jest kolejne pole odpowiedzialności, które sobie odbierasz.
Absolutnie tak. Wiesz co, no jeżeli my mówimy o tym i to jest... Facebook oficjalnie przyznał się do tego, do współudziału w ludobójstwie Rohingya w Mianmarze. Jeżeli to jest oficjalna informacja, że Facebook ponosi odpowiedzialność, to znaczy, że my też tak naprawdę w ten bardzo indywidualny, malutki sposób, bardzo trybikowy, ponosimy odpowiedzialność za to, że nasze zdjęcia mogą nakręcać nienawiść
No tak, przemoc. Ale z drugiej strony Facebook też blokuje konto Donalda Trumpa.
Tak, w ostatnim czasie.
Ale być może wiesz, świat się zmienia i wszyscy zaczynamy się uczyć.
Idziemy do przodu na pewno, ale ja myślę, że akurat przed Facebookiem i przed Facebookiem, Instagramem jest to samo i przed innymi platformami jest jeszcze wiele do zrobienia, bo no, już dziś wiemy o tym, że no, system demokratyczny jest, może być sterowany przez social media, przez te informacje i tak dalej, więc przerażający.
I wszyscy jesteśmy narzędziami.
Wiesz, no to nawet sam fakt tego, że Instagram, Twitter, Facebook zablokował konto Donalda Trumpa, pokazuje to, jak niebezpiecznym jest to narzędzie. Bo ktoś potrafi zdecydować o tym, że głowa państwa nadal, mimo tego, że straszna głowa państwa, niebezpieczny człowiek, ale jednak można go po prostu odciąć od informacji.
Dobrze, ja bym chciała jednak wrócić do waszej codziennej pracy. Jak już przychodzicie do domu, zrzucacie zdjęcia, wybieracie te kadry, a nie inne, to robicie coś takiego, co jest trochę niewidzialne, ale bardzo ważne dla klimatu z tych zdjęć. Mówię o postprodukcji. Ja oglądając te zdjęcia na wystawie, miałam poczucie, że one są w bardzo różnych stylach, że powstały w tym samym miejscu, w tym samym czasie, ale są jednak bardzo czytelna jest ręka i oko, które je zrobiło. Jaki jest twój przepis na sukces, Agata? W jaki sposób jesteś rozpoznawalna?
Jak już będzie ten sukces, to...
jest to flesze kolegów. Rozpoznawalność jest sukcesem.
Ja chodzę z małym bagażem, koledzy mi świecą, ja robię wtedy zdjęcia i jest sukces. Ale też troszeczkę poza mną się wydarzyła taka sytuacja, że kiedyś sobie wymyśliłam taki preset na zdjęciu, który w którymś momencie został jakoś bardzo przypisane do mojej osoby i jestem jakoś mocno przez to identyfikowana, więc trochę też mi się ciężko z tego presetu teraz wywinąć. Ja go też lubię, to nie jest tak, że nie, ale jest to jakoś mocno faktycznie identyfikowane z moją osobą i na razie przy nim zostaję.
Bo ta estetyka jest bardzo czytelna też u ciebie, Karol, czarno-białe zdjęcia.
A może jestem leniwy po prostu i wiesz, nie lubię kolorowych. Ja myślę, że to też jest wina Rafała, bo Rafał zmonopolizował kolorowe, fleszowe zdjęcia i robi to w absolutnie genialny sposób, więc trudno byłoby mi robić coś podobnego. No, Rafał robi to ostatnich 5 lat z Archiwum Protestów i jakby no, to jest pewien styl już wytworzony. Ja chyba po prostu ciężko się robi bardzo zdjęcia bez lampy. Ja nie wiem, jak ty to robisz cały czas i jakby, że ci się udaje.
Koledzy świecą, to już ustaliśmy.
Ta fleszowa fotografia na pewno bardzo pomaga, szczególnie teraz, jak jest zimno, znaczy ciemno zimą. A te czarno-białe zdjęcia, w moim przypadku to jest chyba kwestia po prostu kompozycji. Ja lubię ten bardzo szybki, prosty przekaz. To znaczy, że on nie jest rozproszony przez ogromną ilość kolorów i tak dalej. A ja też na przykład się złapałem na tym, że ja wszystkie zdjęcia w pewnym momencie zacząłem przycinać do konkretnego formatu 4:5, pionowe zdjęcia 4:5, które są instagramowym formatem i nagle sobie uświadomiłem, że ja robię zdjęcia na Instagram. I później tak w tej samej formie były publikowane w gazetach i magazynach.
No bo wszyscy też jesteśmy przyzwyczajeni do tej formy, więc ona się robi naturalnie.
Tak, ona się zrobiła zupełnie naturalna. Zresztą jeszcze myślę, że 10 lat temu wszystkie zdjęcia były poziome z tych demonstracji. Dziś już mamy ogrom pionowych zdjęć, bo narzędzie, które każdy z nas trzyma w kieszeni, totalnie zdefiniowało, znaczy przekształciło kulturę wizualną.
No i teraz chodzicie po mieście, oglądacie swoje zdjęcia, które robiliście w podobnych miejscach kilka miesięcy wcześniej. I jakie to jest uczucie patrzeć na taki zapis?
Wczoraj pierwszy raz widziałem, to było bardzo fajne.
A w którym miejscu?
Ja mam akurat swój słup na rogu Emilii Plater i tak, koniecznie zobaczcie, na rogu Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Wydaje mi się, że obok jest Rafał gdzieś przy wyjeździe, tam przy Pałacu Kultury. Gdzieś to jest zorganizowane, gdzieś podobne.
Mapka znajduje.
Tak, jest mapka.
Jest mapka. Mm-hmm.
No i oczywiście fenomenalne przejście na metrze Świętokrzyska.
Czyli wielkie LED-owe ekrany, które można zanurkować. Czy powstało coś takiego jak pomnik dla protestujących, taki pomnik, który został wystawiony w mieście wydarzeniami protestującym? Czy tak to można interpretować, ta wystawa?
Taki tymczasowy, bo wystawa trwa do końca stycznia.
Ale, nie wszystko na ulicy.
Ale to właśnie trochę zgrało się z takim okresem nieobecności protestów, więc fajnie, że ta luka jest jakoś tam wypełniona, albo kiedy ta gęstość protestów spadła, bo ten rok rzeczywiście był super intensywny. Także, znaczy osobiście uważam, że jeżeli jakaś reprezentacja protestów pod postacią fotografii jest uzasadniona, to właśnie w takich miejscach jak podczas naszej wystawy Rok na protestach, bo te zdjęcia należą do ulicy. Ja pokazując te zdjęcia kilkukrotnie w White Cube'ach miałem spory problem z tym, że te zdjęcia są po prostu, ta ulica znalazła się nagle zamknięta w jakiejś takiej klinicznej przestrzeni White Cube'a.
Że tracą swoją energię?
Dla mnie też jest ważna ta dostępność, że to właśnie nie jest, że trzeba jakiś, nie wiem, iść do galerii, cokolwiek, tylko one są dostępne. One znowu żyją na ulicy, to jest wspaniałe.
Tak, no jakby, jakby nie tworzymy jakiejś elitarnej sytuacji, także to jest też, jakby ludzie, którzy brali udział w tych protestach, mogą się teraz przeglądać, bo to nie jest jakby nasz pomnik tak naprawdę, tylko jeżeli rozmawiamy tutaj o sytuacji pomnika, czy oddanie jakiegoś
protestów i protestujących
szacunku, tak, to jest jakby ludzi, którzy właśnie te protesty tworzyli.
Thank you. Peace.